Przerabiamy szósty tydzień informacji. Nie, tydzień jest siódmy, ale szósty rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. No, autor tego informacji zatytułował Wybór. Znaczy, ja bym użył innego tytułu, być może się on pojawi w trakcie tej konferencji, ale jeżeli mówimy o wyborze, to przede wszystkim chyba chodzi o wybór tych apostołów. To jest taki kluczowy wybór. Tam wyraźnie widać o wyborze. Nawet jest taka perykopa, która się nazwana jest Wybór 12, tak? Ale oczywiście to nie tylko wybór Jezusa, tych 12 apostołów, ale nasze wybory też są istotne. Chociażby nie możemy zapominać tego, co mówi Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, kiedy mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Jezus wybiera. Nasze życie jest odpowiedzią na ten wybór Jezusa. Tak? Nasze życie, nasze wybory, nasze decyzje powinny być odpowiedzią na to, co Chrystus dokonał. Ale tak sobie myślę, dobra, no co z tymi, którzy nie zostali wybrani? Przecież tam był tłum wielki, tam koło Jezusa, tak? A Jezus wybrał tylko 12, to co z tymi prawie 500 pozostałymi? Bo tam było 500 ludzi mniej więcej na tej górze tam. No co, ich nie dotyczą jakieś obowiązania? Już nic nie muszą robić? Tak? Nie są wybrani? Są przekreśleni? Nie. Myślę, że każdy z nas jest wybrany. Jezus mówi: każdemu jesteście wybrani. Tyle tylko, że oczywiście są różne poziomy wybrania, różne zobowiązania też z tego wynikają, bo Pan Jezus mówi: komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie. Tak? Czyli być może rzeczywiście są osoby, które nie są aż tak bardzo na świeczniku. Być może nie każdy będzie księdzem, nie każdy będzie papieżem, biskupem, nie każdy będzie liderem wspólnoty, ale każdy jest w jakiś sposób wybrany i ma jakieś do tego zobowiązania i każdy z was. I każdy będzie w jakiś sposób musiał odpowiadać, jak zrealizował, jak poszedł drogą wyboru. W ogóle pamiętać, warto sobie przypomnieć tę Ewangelię o talentach, kiedy, jak jest opis tego pana, który rozdaje talenty, to on wybrał w zależności od ich zdolności. Pan Bóg, który w sposób nas jakiś wybiera, czy daje nam różne dary, daje charyzmaty, to w zależności od tego, na ile jesteśmy gotowi. Pamiętajmy, to, co mówi też Jezus: komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie. Tak? Być może nie wszyscy my jesteśmy tak samo wybrani, bo być może Pan Bóg wie, że sobie nie poradzimy. No to będę, zobaczmy. Judasz też został wybrany, ale sobie nie poradził. Oczywiście, o czym to świadczy, to znaczy, że Pan Bóg wierzy w każdego z nas, nawet tego, który ma być może być przegrany, ale ważne, żeby te wybory jakoś tam podejmować, żeby iść za tym głosem, żeby szukać. Każdy z nas ma, być może nie zawsze wierzymy w siebie. A może czasami za bardzo wierzymy w siebie. Ale właśnie warto tu i w pokorze za tym głosem Pana Boga iść. Być może mam jakieś wyobrażenie świata, może wyobrażenie Pana Boga. Ileś ludzi sobie wyobraża, jak Pan Bóg jest, co powinien mi dać. My czasami sobie wyobrażamy, że Pan Bóg, nie wiem, uczyni nas najważniejszymi ludźmi na świecie, ale to często nie tak działa. Zobaczcie, że w tym jednym z fragmentów, kiedy mówi Jezus o błogosławieństwach, ale też mówi biada, zobaczcie, że ci, którzy właśnie żyją tak światowo, którzy żyją, siebie szukają, to oni słyszą biada. Ci, którzy mają pieniądze, którzy mają, nie wiem, co jeść, wszyscy chwalą, zobaczcie, jak często my chcemy tacy być. Właśnie światowi. A to, co dawało błogosławieństwo, to, co Jezus nazywał błogosławieni, to ci, którzy naśladowali Jezusa, którzy szli Jego drogą, którzy w jakiś sposób, nie wiem, potrafili rzeczywiście żyć w nędzy, w ubóstwie, którzy czasami płakali, którzy rzeczywiście byli odrzucani, to ci są błogosławieni. Zobaczcie, Judasz w ogóle tak naprawdę dlaczego zdradził? No właśnie rzeczywiście, bo no nie chodzi tylko o pieniądze, chociaż pewno chciwość też, ale właśnie rzeczywiście swoje wyobrażenie, swój plan na życie, swój plan na Pana Boga. A Pan Bóg nas zaprasza, byśmy dokonywali wyborów, które są wyborami Bożymi, które są wyborami drogi Pana Boga. Słuchajcie, wróćmy do tych naszych wyborów i decyzji z samego początku szóstego rozdziału. Wiecie, jak tak czytam te sytuacje o tym łuskaniu zbóż, czy o tej ręce, która miała być uzdrowiona tego człowieka, to dla mnie jest to mnie szokujące, tak? Przychodzą faryzeusze i może nie wolno takich rzeczy robić, tak? Jak szabat. Co się tam stało? Tak naprawdę, no, ci Żydzi ci apostołowie tak naprawdę idą, są głodni i sobie łaskają, powiedzmy, kwasy. Kto z nas by się tym przejął? Przecież gdyby jeszcze ci farzeusze podeszli i powiedzieli, twoi apostołowie kradną, bo to nie twoje, bo to jeszcze bym zrozumiał. A oni się przyczepiają, że to jest szabat. No co za robota, powiedzmy, że ja podejdę, weźmę kilka kłosków i sobie kilka ziarn zjem. A jednak jakieś takie czepianie, tak? Albo to, że Jezus mówi, wyciągnij rękę. I się czepiają, bo jest szabat i nie może wyciągnąć ręki, żeby uzdrowić, tak? To się wydaje jakieś szokujące i mówiąc szczerze, to tak patrzę, że my katolicy, przynajmniej ja tego nie rozumiem. Przynajmniej, znaczy, ja to już powiedzmy jako teolog, powiedzmy trochę potrafię zrozumieć, ale to się wydaje nie do zrozumienia, żeby aż o takie rzeczy się czepiać. Ale myślę, że to jest istotna sprawa, to jest kwestia tego, jak patrzymy na Pana Boga. To, co już właśnie mówiłem, tak? Na ile Pana Boga wybieram? Na ile odpowiadam na Jego wybór? Mówię, moje życie ma być odpowiedzią na Jego wybór, na Jego działanie. Jakiego Pana Boga widzę? Zobaczcie, Żydzi mieli prawa, ale jakiego Pana Boga oni znali? Oni rzeczywiście znali Pana Boga, przede wszystkim cały czas wracali do tego, skąd w ogóle o tej drodze, skąd że jej można uzdrawiać. Wiecie, Żydzi mieli 612 przekazań. My znamy 10 najczęściej, ale tam jest chyba 613 albo jakoś taka ta liczba. Wiem, że 611 albo 13, ja chyba 13 tych przykazań Pan mu przekazał przez Mojżesza. Zobaczcie, jaki to był obraz Pana Boga. Z jednej strony mamy Pana Boga, który wyzwala ich z Egiptu, czyli troszczy się, ale daje też przekazanie. Zobaczcie, mówi tak, nawet w 10 przykazaniach zaczyna mówić tak. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Tak? Czyli jestem Bogiem, który wyzwala, dlatego nie rób tego czy tamtego. Poniekąd mówi, dlatego nie grzesz, dlatego wypełnij przekazania, żebyś nie trafił w niewolę. Ale mamy też obraz Pana Boga, który jest surowy. Zobaczcie, tam kiedy tam ci sobie zrobili, powiedzmy, cielca złota, to kazał przetopić i spożyć te złoto, tak, które tam było, tak, albo tam te węże zesłał. Tylko Pana Boga, który każe. I takie wyobrażenie Pana Boga mieli Żydzi. I przez taki pryzmat podchodzili do przykazań. Zobaczcie, jeżeli tak naprawdę no właśnie z tego rozumienia dekalogu, czy tego, co Pan Bóg mówi tam na górze na Synaju, to wynika, że powiedzmy, jeżeli będziesz grzeszył, to trafisz w niewolę. I Żydzi widzieli to, że przez ileś tam pokoleń oni grzeszyli i trafiali w kolejne niewolę. Co więcej, kiedy Jezus był na ziemi, oni też byli w niewoli rzymskiej. I można powiedzieć, że po ludzku ci faryzeusze w dobrej wierze, bo tak potrafili, bo tak rozumieli, mówi, nie grzeszcie, nie róbcie tego, bo za chwilę będzie większa niewola, będzie wielka, straszna rzecz, tak? I to było takie właśnie myślenie o Panu Bogu, tym, który skaże, który daje tylko przekazania, który tylko się czepia i trzeba tylko na paluszkach chodzić, żeby Pana Boga nie zranić, bo w tej piosence, jaki będzie stary niedźwiedź mocno śpi, tak? My się tylko boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje, tak? Takie myślenie czasami Panu Bogu, że taki stary i potężny i się boimy, tak? Natomiast my do tego katolicy tego nie rozumiemy, przynajmniej nie powinniśmy rozumieć do końca, bo my mamy inne opatrzenie Pana Boga. Pan Jezus pokazał nam Pana Boga, tego, który kocha, który się lituje, który troszczy się. Właśnie być może te sceny, te z Ewangelii, właśnie to pozwolenie, to łuskanie kłosów, kiedy mówi, że jest Panem Szabatu, to kiedy uzdrawia człowieka mimo prawa, mimo złamania prawa w pewnym sensie, pokazuje Pan Bóg bardziej troszczy się o człowieka niż o to prawo. Że mówi, że litera zabija, duch ożywia. To trzeba rzeczywiście żyć duchem, że Pan Bóg przyszedł dać, pokazać, czy okazać troskę człowiekowi. I taki jest Pan Bóg. I dlatego nam się to w głowie nie mieści, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego obrazu już w tej chwili chrześcijańskiego. No, tak swoją drogą to pytanie, czy każdy z nas jest tak patrzy na Pana Boga. Ileż to ludzi ma niestety cały czas starotestamentalne takie myślenie. Że ja muszę to, a zobaczysz, przecież ile w iluż to domach rodzice mówią, uważaj, bo jak będziesz tak robił, to ci Pan Bóg to i to zrobi, tak? Strasznym Panem Bogiem. Albo ile razy powiedzmy, albo jak, nie wiem, na przykład gdzieś tam ktoś, nie wiem, powiedzmy, że ma do siebie pretensje, że w dziesiątku różańca, nie wiem, miał na palcach, gdzie pomylił i 9 chyba odmówił, no i ma wielki problem, bo czy Pan Bóg, że się teraz nie pogniewa, bo miał 9, tylko zrobił zamiast 10, tak? Jeśli czasami się odmawia na nabożeństwie różańcowym jakiś ministrant, tak? No i mocno zakłopotowany, było 9 czy 10? Ojej, tak? Takie patrzenie Pana Boga, który jest taki tylko rachmistrz, tak? Zrobiłem czy nie zrobiłem, tak? Ile ludzi tak patrzy? Albo jak ja nie odmówię tylu modlitw, to Pan Bóg mi coś tam, tak? Ja czasami wchodzę do takiej osoby chorej i ona mówi, proszę księdza, ja codziennie 3 godziny bez mowy, przez tej książeczki, taką książeczkę, bez mowy, przechodzę wszystkie modlitwy, tak? Już ja nie chcę pytać, co się stanie, jeżeli któryś nie odmówi, no ale no, takie myślenie jest w wielu ludziach. To jest stare testamentalne myślenie. My często jesteśmy, niby wierzymy w Chrystusa, oburza nas to, że nie można zrywać kłosów, ale naprawdę często wiele chrześcijan ma takie myślenie cały czas starotestamentalne. Trzeba być może zmienić. Pytanie, oczywiście tutaj mówimy o Jezusie jako Panu. Jezus się przedstawia z Panem także szabatu. Czyli tutaj jest szabatu, natomiast w nowym tłumaczeniu, że jest także szabatu. Bo on w ogóle jest Panem. Zobaczcie, tam pod koniec będzie Jezus Panem, ja trochę tak przeskakuję to, co tu napisałem, ale ja bym dał inny temat tego rozdziału, właśnie panowanie Jezusa. Czy Jezus jest swoim Panem? Czy jest, jak patrzysz na panowanie Jezusa? Czy on rzeczywiście jest jakby na twoim pierwszym miejscu? Czy ewentualnie, czy w ogóle, czy ty wiesz, że on cię już zbawił? Czy ty cały czas być może musisz te 612 przykazań wypełnić, żeby wreszcie móc zasłużyć na miłość Pana Boga? Często jest takie myślenie, że ja muszę zasłużyć. Wiecie, Żydzi myśleli tak, dobra, zrobię 612 tych przykazań, to będę super. No i na sprawę, że nikt tego nie zrobił. Tak naprawdę 600 kilku prostu przykazań. Faryzeusze też nie robili, bo się czepiali, dlatego Jezus mówi, że wy nie możecie nakładać się ciężaru nie do uniesienia, tak? A Pan Bóg mówi, ja ci to wszystko daję. Za darmo, weź. Po prostu przyjmij, pokochaj. I to jest to właśnie, że się potrzeba takiej zmiany myślenia. Z tym wyborem właśnie apostołów zaczyna się coś nowego. Ale zobaczcie też takie myślenie właśnie rzeczywiście, jakie jest moje patrzenie? Dlaczego przychodzę do Jezusa? Czy być może przychodzę z lęku? Czy być może dlatego, że się cuda dzieją? Oczywiście, jak ktoś pragnie uzdrowienia, to okej. Tylko ile razy jest takie podchodzenie, przychodzenie, dobra, jak Jezus mi da to, co ja prosiłem, to jestem fajnie, a jak nie, to się odsuwam, tak? Czy idziesz do Jezusa ze względu na cuda, tylko na swój interes, czy idziesz na to, żeby być w relacji z Panem Jezusem? Tu w tej wersji Łukaszowej nie ma tego napisanego przy wyborze apostołów, ale w wersji chyba Markowej jest powiedziane, że być może Mateuszowej, że Jezus wybrał apostołów, aby mu towarzyszyli. Pan Jezus wybiera do tego, aby być z nim. Nie, żeby tam czynić cuda, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest twoje towarzyszenie Jezusowi, twoja relacja z Jezusem. I pytanie, czy przychodzisz do Jezusa, nie wiem, właśnie rzeczywiście ze względu na Jezusa, czy na to, żeby spełnić twoje zachcianki. Ja czasami powtarzam takie pytanie, czy Bóg jest Bogiem, czy jest dżinem w butelce, tak? Którego niektórzy tak traktują Pana Boga jako dżina w butelce. Odpowiednio będę tarł, to wyjdzie i spełni moje zachcianki, tak? No to się dotarcie, no to dobra. To inni mówią tak, a odmów koronkę. A drugą koronkę. Ostatnio byłem na adoracji i taka pani najpierw czytała takie książeczki, jakieś tam różne modlitwy. Później miała takie kilka bransoletek. Tak się okazuje, że to jeden różaniec i z książeczki i najpierw jakąś jedną koronkę. Później przyszedł na drugą stronę, bierze drugą koronkę. Trochę mniej jest tych koralików. No i tak odmawia. No i tak jest życie. No oczywiście my teraz się śmiejemy, ale pomyślmy, czy w naszej mentalności takie nie jest. Że jak ja odmówię, to zrobię. To będzie dobrze, tak? Że muszę potrzeć, no ile to razy ludzie szukają w internecie, jaka jest najlepsza modlitwa, tak? Albo, a to sobie odmów to i to, tak? Dieta cud, tak samo modlitwa cud, tak? Mam takie myślenie o Panu Bogu. Właśnie rzeczywiście, że ja to zrobię i będzie super, tak? Albo, że ja przyjdę i będzie super, tak? Czego szukasz u Pana Boga? Czego szukasz u Jezusa? Jaka jest twoja relacja? Jakie jest twoje nastawienie do Jezusa? Myślę, że warto to przemyśleć. Jak patrzę na Pana Boga, do Niego przychodzę. Zobaczcie, natomiast właśnie w kontekście tego właśnie te wszystkie dalsze części tego rozdziału trzeba patrzeć właśnie przez pryzmat tego patrzenia na Pana Boga. Zobaczcie, właśnie jeżeli ktoś patrzy tylko przez pryzmat siebie, też mówię o tym biada, ale właśnie patrzy to, czy ja zyskam, czy ja zdobędę, czy mi to da, czy mi da, nie wiem. Zobaczcie, jakże często słyszymy, jakie są życzenia. Zdrówka, bo to najważniejsze. Tak? No bo co życzysz ludziom? Co jest dla ciebie najważniejsze? Czy zdrówko, czy miłość Boga, czy twoja relacja z Panem Bogiem, czy życie wieczne, tak? Jak ktoś szuka siebie, jak, wiesz, albo na przykład o co się modlisz, tak? O co prosisz? Czy bardziej dziękujesz, czy prosisz? Tak? I o co prosisz, tak? Znaczy, jak się patrzy na intencję mszy świętej, to prawie zawsze jest modlitwa za zmarłych. Później tam jakieś uzdrowienie. Jakże, znaczy nie, coraz więcej jest takich o błogosławieństwo Boże, tak? Ale często tak, za zmarłych i o zdrowie, tak? To też pokazuje, o co się ludzie modlą. I co jest dla mnie najważniejsze, tak? Natomiast pytanie, czy ja wchodzę w relację z Panem Jezusem, czy ja szukam Bożego błogosławieństwa, czy szukam swojej wygody, która może się skończyć biada. Albo idźmy dalej, tak naprawdę. Ja przeskakuję w tych notatkach swoich, to powiedzmy tutaj, dam muszę wziąć jakąś, żeby czegoś się trzymać, gdzie ja po kolei jestem. Zobaczcie, tam jest kwestia dalej tego. Dobra, to nawet mi było tak. Kwestia przyznania miłości, tak? Łatwo się kocha, kiedy jest łatwo i przyjemnie. O, ty mnie kochasz, spię z tobą dobrze. Znaczy, ja tak swoją drogą to też widzę. No, tak, ja dzisiaj nad komuś powiedziałem, że jeżeli ktoś jest dla mnie ważny i bliski, to jestem gotowy, nie wiem, wsiąść w samochód i pojechać 200 km w jedną stronę, żeby mi coś zawieźć i wrócić, tak? A czy ja potrafię to zrobić o sobie, nie wiem, czy ja potrafię pojechać 5 km, żeby komuś coś załatwić? Ktoś jest mi obcy? Oczywiście to nie, że teraz musimy dać się wykorzystywać, ale zobaczcie, łatwo się kocha tych, co mnie kochają, co są dla mnie wygodni, co są dla mnie przyjemni, tak? Ale nie ma bardziej chrześcijańskiego wezwania niż miłość nieprzyjaciół. Chrześcijaństwo to jest religia miłości. Niektórzy mówią, no takie proste, po prostu kochaj, powiedz, że jesteś wierzący i pójdziesz do nieba, tak? A Jezus mówi, nie, to nie jest jeden z wyborów. To nie jest to, że możesz kochać nieprzyjaciół. Masz kochać nieprzyjaciół. Zobaczcie, mamy naśladować Jezusa. Jezus krzyża przebaczył wszystkim, tak? Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Czyli właśnie rzeczywiście wybór, czy to jest zaproszenie na drogę, którą jest sam Pan Jezus. Ja mam tą drogą iść, mam Go naśladować. Mam naśladować Go w przebaczaniu, mam naśladować kochaniu, mam iść nawet do tych, których nie cierpię i tam głosić Ewangelię. Mam być miłosierny jak Pan Bóg. To nie jest proste. Ale żeby umieć być miłosiernym, żeby umieć kochać, to trzeba właśnie rzeczywiście zobaczyć Boga, który kocha. Jak człowiek nie widzi, Jezus w którymś momencie mówi tak, że On czyni to, co widzi, że Ojciec czyni. Nie będziemy w stanie czynić tego, co Jezus, jeżeli nie będziemy się w Niego patrywać. Tylko ważne jest czytać, ważne jest być może patrzeć na krzyż, ważne, żeby adorować, żeby od Niego się uczyć tego, jak żyć, jak realizować ten Boży wybór. Tu kwestia jeszcze dalej jest o tych... jeszcze kwestia potrzeba też stanięcia jakiejś prawdzie, tak? Prawdzie o sobie, o tym, że być może, że jesteśmy ślepi, tak? My rzeczywiście, powiedzmy, często chcemy być lepsi, chcemy być, powiedzmy, rzeczywiście, powiedzmy, że to my jesteśmy wspaniali, natomiast kwestia tej jazzy, tej Belgii wokół, no trudne to wszystko. Chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że gdyby ktoś miał mi belkę do oka włożyć, to chyba drzazga by mi bardziej bolała, tak przy na marginesie, tak? Bo belkę to można wyjąć, a drzazgę, nie dałbym jakiś owad wpadł do oka, to nie było przyjemne, tak? Fakt, że gdybym ktoś mi belką walnął w oko, to też nie był przyjemny, ale mimo wszystko to poboli, tak? A drzazgę to weź, wyciągnij, to przynajmniej na marginesie. Ale zobaczcie, ale tak naprawdę, jakże często, żeby kochać drugiego człowieka, to trzeba też umieć się pokochać takiego, jakim jestem. Jest przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I to też jest ważne, żeby kochać drugiego, trzeba kochać siebie, ale taką miłością wymagającą. Jeżeli Jezus jest prawdą, to ja też mam stawać prawdzie. Ja mam żyć Bogiem. Ja mam rzeczywiście w jakiś sposób, nie wiem, zobaczyć, jakim jestem. Oczywiście to nie znaczy, że teraz mam nikogo nie upominać, bo powiem, bo ja jestem grzeszny, to nikogo nie upomnę, tak? Ale jeżeli mam komuś powiedzieć, być może, że ma, nie wiem, belkę wokół, czy ma drzazgę wokół, to ja muszę to zrobić z miłości, a najpierw zobaczyć, jakim ja jestem. Nie dlatego mam to zrobić, żeby się wywyższać, ale dlatego być może, że ja go kocham i chcę dla niego dobra. Chcę, aby rzeczywiście, aby wrócił do Pana Boga. Dlatego być może coś mi powiem. No jeszcze takie dwie tutaj rzeczy na koniec. To jest kwestia tych owoców, tak? Po owocach poznacie. Czy rzeczywiście, że... No myślę, że warto się przyjrzeć tak naprawdę, jak to jest naszą wiarą. Przyjrzeć się i to nie tylko to, że powiedzmy, a jestem wspaniały, tak? Ale pomyśl, spróbuj się samego siebie zapytać, co inni myślą o tobie. Czy oni widzą po tobie, że są owoce? To nie chodzi tylko o to, że jesteś bardziej uśmiechnięty, uśmiechnięta. Oczywiście to też jest ważna rzecz. Ale czy widać w twoją przemianę? Czy widać rzeczywiście, że ty dajesz dobre owoce, że ty dajesz komuś nadzieję, że ty, nie wiem, przyprowadzasz do Pana Boga, tak? To jest to, mówicie, bo to co mówiłem, to zdanie, nie byście mnie wybrali, a ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Mam przynosić owoc. No i to jeszcze ta ostatnia sprawa tego panowania Jezusa, tak? Nie wystarczy mówić Panie, Panie, tak? Ja mówiłem, że ten temat można by nazwać w ogóle panowanie Jezusa i teraz pytanie, jakie to panowanie Jezusa jest? Czy On jest moim Panem? I co z tego wynika? Łatwo powiedzieć, ale trudno zrealizować. I właśnie rzeczywiście takie patrzenie, właśnie jakie patrzę na Jezusa, tak? Czy słucham głosu Jezusa? Pytanie, jak słucham? Czy ja w ogóle daję mu czas, żeby do mnie mówił, tak? Czy wypełniam? Czy właśnie, czy ja bardziej słucham Jezusa, czy słucham być może tak naprawdę takiego starotestamentalnego myślenia? Czy patrzę na przez pryzmat surowości, czy patrzę na tego, który kocha? Czy patrzę, że ja muszę wypełnić nie wiadomo setki modlitw i tam, nie wiem, tych wszystkich przykazań, czy być może tak naprawdę oddaję to Jezusowi, żeby mnie zbawił. No i tak naprawdę, jeżeli byśmy jeżeli doświadczasz, czy wierzysz, że jesteś zbawiony, czy po tobie widać, że jesteś zbawiony? Czy po tobie widać, że jesteś zbawiony? Czy twoje myślenie, czy twoja postawa pokazuje, że ty tym żyjesz? Czy w tobie jest radość, czy spokój? Czy Duch Święty wstępuje na ciebie? Czy się na Niego otwierasz? To jest to. Dlatego, zobaczcie, już tak finiszując trochę, tak się zrobi bałagan. Było czas na to, żeby jakby to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Natomiast wiecie, to rzeczywiście Pan Bóg wybiera każdego z nas. Każdego z nas zaprasza na drogę. Każdy z nas jest zaproszony, aby towarzyszyć Jezusowi, tak? Ale jak tą drogą idziemy? Czy Jego naśladujemy? Czy idziemy niby Jego drogą, a tak naprawdę swoją? Albo zamiast iść drogą Chrystusa, idziemy drogą starotestamentalną? Oczywiście jedno drugiemu nie przeczy. Ale na te wszystkie przykazania, na to wszystko, co Pan Bóg daje, sporo ważniejsze jest miłość, spojrzenie oczami Pana Boga na świat, na drugiego człowieka. Nad prawo ważniejsza jest miłość.